Umiłowani Zbawicielu naszym, bracia i siostry oraz przyjaciele tej kosztownej sprawy Bożej. Przypadło mi w udziale w ostatnim tym dniu, w ostatniej tej godzinie podzielić się z braterstwem rozważaniem ze Słowa Bożego i myślę, że tak na koniec też stosownym będzie, jeżeli zastanowimy się nad pewnym tematem, a myślę, że tym tematem będzie sposób, którego przyjścia naszego Pana. Żyjemy w takim czasie, gdzie może nie tak często zastanawiamy się nad treścią Pisma Świętego odnośnie wypełniania się proroctw, jak i słów, które wypowiedział nasz Pan do swoich uczni, a dotyczących tak samo i nas, żyjących w dniach ostatecznych w czasie wieku Ewangelii. Za podstawę naszego rozważania chciałbym, aby posłużył werset, który zapisany jest w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, a w 11 wersecie. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. 33 lata minęło od chwili, kiedy na polach betlejemskich słychać było chwalebne obwieszczenie o narodzeniu się Chrystusa Pana, Zbawiciela świata. Wszyscy dokładnie znamy te słowa. Albowiem się dziś narodził wam Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Chwała na wysokościach Bogu. Na ziemi pokój w ludziach, których ma upodobanie. Ten, którego przyjście było przepowiedziane przez kilku proroków, wszędzie opisywany jako król, który miał królować i błogosławić wszystkie narody ziemi, przyjęty był w tamtym czasie tylko przez kilku. I tylko tych kilku rozpoznało w nim Mesjasza, tego księcia pokoju, króla świata. Przy samym narodzeniu się Chrystusa to samo poselstwo skierowane było do tych kilku pasterzy, ludzi niskiej klasy, ale szczerych w swoim sercu. A tak samo później to poselstwo Ewangelii skierowane było nie tych zacnych i uczonych, ale było skierowanych głównie do ludzi prostych i szczerych charakterów. I tylko tych kilku uczni było przekonanych, że Bóg był z nim, a tak samo, że Bóg był i z nimi, bo byli naocznymi świadkami jego licznych cudów, cudów uzdrawiania chorych, wskrzeszania umarłych, a mimo to po krótkim okresie uczenia prawd o Królestwie Bożym, o ilustrowaniu praw tego królestwa, ich mistrz, nasz Jezus, zostaje aresztowany i skazany na haniebną śmierć. Nie skazany z powodu przestępstw jakiegokolwiek ówczesnego prawa, ale z powodu religijnych uprzedzeń i nietolerancji dokonano największego pogwałcenia prawa sprawiedliwości. Lecz wszyscy doskonale wiemy, że tak było w planie Bożym, aby się to stało zwrotnym punktem czasu, aby się to stało początkiem ery chrześcijańskiej. I kiedy motłoch domagał się śmierci Jezusa, było kilku takich osób, które wiary w Niego nie straciły na zawsze. Przed swoim ukrzyżowaniem Pan Jezus przy kilku okazjach nauczał uczni, że królestwo Jego nie jest tego świata, że królestwo, jakie według ich spodziewania się On miał ustanowić na ziemi, nie przyjdzie zaraz. On powiedział im w podobieństwie, przy kilku okazjach to powtarzał, że miał odejść, ale tak samo powtarzał, że miał za się wrócić, i dopiero po jego powrocie boska obietnica co do królestwa miała się w zupełności wypełnić. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, jak również w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, a 3 wersecie. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ale jeśli Jezus kilkakrotnie im przypominał, że on musi odejść i ponownie powrócić, to po pewnym czasie zaczynali jednak się domyślać, że coś może stać się z ich mistrzem. Dlatego też na kilka dni przed jego śmiercią zapytali go uczniowie. Mamy to opisane w historii w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 3 wersetu. Panie, jaki będzie znak przyjścia Twego i dokonania świata? Nieco później po tym on odszedł śmierci, a chociaż po 3 dniach znowu zmartwychwstał i znowu okazywał się być ciągle z nimi, to jednak okazywał się już nie tym samym Jezusem. Maria widziała ogrodnika. Innym razem on zdawał się być innym człowiekiem, kiedy dwaj uczniowie rozgoryczeni wracali do swojego domu, do Emaus. On okazał im się jako podróżny. Podczas tych 40 dni po swoim zmartwychwstaniu on zdawał się przychodzić i odchodzić kilkakrotnie. Wszystkie jego wizyty z nimi były krótkie, a okoliczności tych wizyt różniły się od siebie. Na pewno uczniowie dziwili się, co to wszystko miało znaczyć, bo przy pewnej okazji zapytali go o sprawę, która leżała im na sercu. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, a w 6 wersecie. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelskie? Oni ciągle myśleli, że Pan przyszedł odkupić naród izraelski, że Pan przyszedł uwolnić ich z niewoli rzymskiej. Być może myśleli, że to, co mówił im wcześniej o swoim odejściu i o ponownym powrocie, że już to nastąpiło, że nadszedł już czas na ustanowienie tego królestwa. Ale jednak i tu doznają pewnego zawodu, bo odpowiedź Pana mamy zapisaną w 7 wersecie. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Odpowiedź Pana wyrażała, że oni jeszcze wtedy nie mieli dowiedzieć się, kiedy to obiecane Królestwo Boże miało być ustanowione. Pan powiedział im, że zanim to nastąpi, to pewna praca była dla nich do wykonania. I czytamy dalej od 8 wersetu: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w Samarii po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go przed ich oczu. Mieli czekać w Jerozolimie, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego, a potem ogłaszać poselstwo Ewangelii po całej ziemi. Otrzymali więc odpowiedź na jedno z nurtujących ich pytań. Odpowiedź, która może nie była dla nich zadowalającą. Że w które przyjście Jezusa było jeszcze przed nimi. To, co przed chwilą widzieli, było Jego rzeczywistym odejściem. A było tym odejściem, o czym Pan wspominał im wcześniej. Teraz dowiedzieli się, że te wszystkie chwalebne obietnice Boże dotyczące Królestwa i błogosławienia ludzkości muszą jeszcze poczekać aż do Jego powrotu. Aż do czasu, kiedy mamy wspomniane w 11 wersecie, gdzie aniołowie powiedzieli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. W taki to sposób Jezus zostawia swoich uczni. Od tego też czasu, aż do końca wieku Ewangelii, wierni uczniowie czekali z utęsknieniem na Jego powrót. Czekali z utęsknieniem na wypełnienie wszystkich chwalebnych obietnic, które zostały niewypełnione do czasu, kiedy On odszedł od swoich uczni. Uczniowie nie mogli tego zrozumieć, że przecież Jezus przyszedł na ziemię, aby być królem, ale został zabrany z świata ludzkości jako złoczyńca. Przyszedł, aby odkupić Izraela, aby wybawić go z ucisku pogańskich rządów, lecz fanatycy Izraela wołali: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Ale przez proroka Dawida w psalmie 2, 8 wersecie Bóg obiecał Jezusowi narody w dziedzictwo, a najdalsze krańce ziemi w posiadłość. Lecz On został zabity. Przyszedł, aby leczyć chorych i uskrzeszać umarłych. Lecz praca ta została przerwana przez Jego nieprzyjaciół. Tak wielkie było prorokowanie o Mesjaszu, że miał dokonać, czego Jezus nie dokonał. Wiele było obietnic, których On nie wypełnił w tamtym czasie, w czasie Jego pierwszej obecności. Tak więc nie dziwmy się, że Jego uczniowie z napięciem czekali na Jego powrót. Dlatego też bardzo ważną rzeczą, a może i jedną z ważniejszych rzeczy, jest przekaz Pisma Świętego dotyczący sposobu, którego przyjścia naszego Pana, a który, jak się okazuje, nie jest aż tak bardzo łatwy do zrozumienia. Ponieważ główne ich myśli są jakby sprzeczne ze sobą. Bo kiedy przeczytamy w 2 liście Piotra, w 3 rozdziale, w 10 wersecie: a dzień Pański nadejdzie jako złodziej w nocy. A apostoł Paweł w 1 liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, a w 16 wersecie mówi: gdyż tam Pan z okrzykiem, z głoszcem archanielskim, z trąbą Bożą wstąpi z nieba. I to, co czytałem w tematowym wersecie: ten Jezus, który od was został wzięty w górę, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. A w objawieniu, w 1 rozdziale, a w 7 wersecie czytamy: oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebodli. Tak więc widzimy, że jedne z nich mówią, że Pan przyjdzie jak złodziej. Cicho, potajemnie, w czasie, gdy się nie spodziewamy go. Drugie zaś przedstawiają Jego przyjście jako wielką manifestację w asyście niezlicznych zastępów anielskich, przy dźwiękach wielkiej trąby, w sposób przez wszystkich zauważony. Ale popatrzmy, drodzy braterstwo. Znamienne są słowa aniołów, które ukazali się uczniom zaraz po wniebowstąpieniu Chrystusa. Aniołowie oświadczyli, że ten sam Jezus przyjdzie znowu tak, jak go widzieli, idącego do nieba. Ten sam Jezus, nie ten, który się narodził, ale ten, któremu było powiedziane, że który powiedział swoim uczniom: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A więc okoliczności rozstania się Pana z uczniami również kryją w sobie pewne wskazówki co do sposobu, z którego przyjścia naszego Pana. Jakie to były okoliczności? Ogół Izraelitów po śmierci Pana już go nigdy nie oglądał. Pan ukazuje się tylko swoim uczniom. Popatrzmy dalej. Rozstanie z Panem. Ogół Izraela jest kompletnie nieświadomy tego doniosłego wydarzenia. Pan Jezus odchodzi do nieba w ciszy, bez dźwięków trąb, potajemnie dla świata, bez wielkiej pompy, bez zajaśnienia, żegnany zaledwie przez małą garstkę wiernych wciąż apostołów. Ci widzieli go odchodzącego literalnymi oczami. Czy więc również literalne oczy uczniów miały rozpoznać powtórne jego przyjście? Aby w tym trudnym temacie zharmonizować ze sobą pozornie sprzeczne oświadczenia Biblii, powinniśmy kierować się pewną zasadą. Podstawą zrozumienia powinny być oświadczenia bardziej proste, które to oświadczenia należy rozumieć dosłownie. Z tą podstawą powinny być uzgadniane wyrażenia obrazowe i symboliczne. Po uwzględnieniu tej zasady wszystkie miejsca Pisma Świętego mówiące o którym przyjściu Chrystusa Pana układają się w piękną i zgodną całość. Ale wiemy też dokładnie, że wszystkie kościoły chrześcijańskie i tak bardzo liczne związki wyznaniowe opowiadają się jednogłośnie za literalnym wypełnieniem zapisów Pisma Świętego, nie próbując zgodzenia ich ze sobą. Ale Pan poinformował swoich uczni, gdzie mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, jak również w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 42 wersecie, że w czasie Jego wtórej obecności będzie też udzielony pokarm na czas słuszny. Będzie udzielony pokarm tym, którzy stanowią Jego czela. Ale mamy też wspomniane, że pokarm ten miał być twardym pokarmem. Pokarmem gromadzącym orły. Czyli ludzi wierzących o szczególnym charakterze. Wiemy dobrze, że orły nie tworzą wielkich gromad. Ale orły mają przy tym bardzo dobry wzrok. Dlatego też tymi cechami przedstawiają pańską czelać, tą wierną małą gromadkę wobec milionów nominalnych sześcia. Pokarm na ten słuszny pokazany jest w cierwie. Tym ścierwem żywią się orły. Jest to prawda pańska, która jest udzielona wszystkim w czasie słusznym. Sierp, który lud Boży łączy z jednej strony, a jednocześnie oddziela go od tak zwanego świata chrześcijańskiego, zwanego Babilonem, oddziela też w pewnym sensie klasę pszenicy od klasy Konkolu, a które to miały ruść razem aż do czasu żniwa. Mamy to o tym wspomniane dość wyraźnie przez naszego Pana i zapisane w Ewangelii Marka w 4 rozdziale w 29 wersecie, jak również w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Ten temat o sposobie, którego przyjścia naszego Pana jest również bardzo wszechstronnie i wyczerpująco naświetlony w drugim tomie wykładów Pisma Świętego, gdzie w rozdziale piątym oraz w czwartym tomie na stronicy 721 do 724 wierny sługa, brat Russell, w sposób jasny i oczywisty opisuje to wydarzenie. I tylko tam jest właściwie wytłumaczony temat, w której obecności wydarzenia bardzo ważnego jako błogosławione następstwo okupu złożonego przez Pana podczas Jego pierwszego przyjścia na ziemię. Podczas którego przyjścia Pan nie ukazał się literalnym oczom. On objawił swojemu ludowi swoją obecność poprzez danie prawdy na czasie, która pozwala jasno zrozumieć wypełniające się proroctwa napisane dawno temu, a dotyczące Jego przyjścia. W tych wypełniających się proroctwach objawia On swojemu ludowi swoją działalność, która stopniowo przygotowuje cały świat na ujrzenie Go oczami zrozumienia. Pan powiedział do swoich uczni, mamy zapisane w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, a 10 wersecie, że wam dane jest znać tajemnicę Królestwa, ale on im nie dano. Pan objawi się światu ludzkości nie tylko jako niszczyciel imperium szatana, ale również jako jego możny wybawiciel z niewoli grzechu i śmierci do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Tak jak to pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, a od 19 do 22 wersetu. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Ta w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, a w 8 wersecie mamy również dość ciekawe słowa. 3 list Jana, a 8 werset. My również powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Tak więc powinniśmy wszystkich przyjmować, a tak samo dzielić się prawdą. Prawdą nieskażoną błędem. Mamy dokładnie wspomniane, że ta oświecająca działalność Chrystusa rozpoczęła się w zaraniu tysiącletniego dnia Jego obecności i będzie trwać aż do czasu zupełnego usunięcia z ziemi grzechu i śmierci. Apostoł Piotr w drugim swoim liście, a w 3 rozdziale i w 10 wersecie mówi, a dzień Pański nadejdzie jako złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej płoną. Apostoł Paweł pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, a od 24 do 26 wersetu mówi tak. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Tak więc ważnym punktem do tego przedmiotu jest zrozumienie tego, co powiedzieli aniołowie w czasie rozstania się naszego Pana z uczniami. Że ten, który miał powrócić na ziemię dla ustanowienia dawno obiecanego Królestwa Sprawiedliwości, nie jest istotą ludzką i nie powinniśmy spodziewać się ujrzeć go takim. Ale jest on tym, jak już wcześniej wspomniałem, który powiedział do swoich uczni, że dana im jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ten, który przy zmartwychwstaniu nagrodzony był naturą i chwałą wyższą ponad aniołów, wyższą ponad księstwa mocy i ponad wszelkie imię. Jest to ten, o którym wspomina apostoł Paweł w liście do Żydów w 1 rozdziale, a w 3 wersecie, jak również w 1 liście do Tymoteusza w 6 rozdziale, a w 16 wersecie, który jest wyrażeniem istności Ojca i który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi i widzieć nie może. To oświadczenie zgadza się z tym, co krótko przed swoją śmiercią Pan wytłumaczył swoim uczniom. A mamy to zapisane w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, w 19 wersecie. Niedługo, a świat mnie już więcej oglądał nie będzie. Pamiętajmy więc, że tym, który miał powrócić na ziemię, jest boski Chrystus. Jak więc osobę i działania samego Boga trudno nam jest określić ograniczonym językiem ludzkim, tak samo trudno byłoby określić Chrystusa uwielbionego, który po zmartwychwstaniu wywyższony został do prawicy Bożej. Bóg przez proroka Izajasza w 55 rozdziale, a w 9 wersecie mówi, że myśli Jego przewyższają myśli ludzkie. Tak, jak niebo wyższym jest od ziemi. Przy pewnej okazji nasz Pan w rozmowie z Nikodemem, mamy to zapisane w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, a w 8 wersecie mówi, że narodzeni z ducha mogą przychodzić i odchodzić tak jak wiatr. Wszyscy doskonale znamy wiatr, jak jest potężną siłą, ale tak samo jest niewidzialnym. Tak więc nasz Pan odszedł do nieba bez zajaśnienia i wystawności, cicho i potajemnie, co się tyczy świata. Nieświadomy dla nikogo, tylko dla wiernej gromadki Jego naśladowców. Ten Jezus, jak wspomnieli apostołowie, jak więc dziwnym jest, że wielu, nawet z ludzi pańskich, pomiędzy tych, co silnie wierzą i tęsknią, oczekują Jego wtorego przyjścia, przeacza szczegóły anielskiego świadectwa. Najpierw, że powrócić miał ten sam Jezus, nie ten Jezus, którego znali w ciele, lecz ten sam Jezus, który był od nich wzięty i którego oni rozpoznali jako zupełnie przemienionego od czasu zmartwychwstania. Miał wrócić duchowy Jezus. taki Jezus miał powrócić. Nie w słabości jak za dni ciała swego, lecz jako istota duchowa, przyodwleczona zupełnością boskiej mocy, aby ustanowić swoje królestwo i przez nie błogosławić wszystkie narody ziemi. W objawieniu, w 16 rozdziale, a w 15 wersecie, jak i w 1 rozdziale, a w 7 wersecie mamy wspomniane, że oto przychodzę jako złodziej. Pismo po prostu tu stwierdza i wykazuje sposób przyjścia Pana. Wykazuje mianowicie, że przyjdzie niezauważony, że będzie obecnym niewidzialnym, a pracę swą spełniać będzie tak, że świat na razie się tego nie spostrzeże, że on jest. Jego przybycie musi więc być spokojne i całkiem nieświadome dla świata. Tak jak złodziej, który przyszedł do domu, stara się nie robić żadnego hałasu, aby tym samym nie zwrócić na siebie uwagi. Ale w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan, wyjaśniając swoim uczniom o swoim powrocie, wyjaśniając uczniom o swojej obecności, co przypomina też słowa, które brat w pierwszej godzinie wspomniał. Ale jako było za dni Noego, tak będzie też w czasie przyjścia Syna Obecnego, Syna Człowieczego. Tak samo jak za dni Noego, świat był zajęty swoimi sprawami. Świat wcale się nie umartwił tym, co miało być później, gdyż ani trochę nie wierzył w przepowiednie Noego dotyczące potopu. Tak też i w obecnym czasie, w czasie początku Dnia Pańskiego, świat nie wierząc w zupełnie zapowiedzianą obecność Pańską, świat nie wierząc w grożący ucisk, zachowuje się podobnie, tak samo jak ludzie za dni Noego. Świat nie słucha żadnych nauk i napomnień. Napomnień Słowa Bożego odnośnie życia, aż wreszcie w wielkim potopie ucisku stary świat, czyli ten stary porządek rzeczy, upadnie, przeminie i ustąpi miejsca zupełnie nowemu porządkowi rzeczy, Królestwu Bożemu pod całym niebem. Ale jako było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Tak będzie za dni obecności Syna Człowieczego. Nie będzie znaku dla światowych mas ludzkich. One nie spostrzegą Jego obecności i nowych zmian na ziemi. Ale tylko mała garstka, malutkie stadko, ono spostrzeże, a ci będą nauczeni od Boga, zanim będzie jakiś znak, przez który miałby być poznany przez świat. Ale znamy też sytuację, jaka była na świecie za dni Noego. Powstała pewna klasa ludzi, a która nie podobała się Panu Bogu, bo ona była stworzona nie według woli Bożej. Żyjemy w takim czasie, gdzie człowiek sięgnął do różnych wynalazków, gdzie człowiek stanął na księżycu, gdzie człowiek podgląda cały system, może nie cały, ale częściowo układu słonecznego. Ale też przyszło do czasu, gdzie powstaje jak gdyby nowy twór. Została pewna nauka wprowadzona w życie, a która nazywa się klonowanie. Powstaje nowy twór. Czy jest on zgodny z Pismem Świętym? Do pierwszych rodziców było powiedziane, że rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Takie były słowa kierowane do pierwszych rodziców. Czy dziś te słowa są cały czas wprowadzane w życie? Pan nie objawi się tylko jednemu narodowi. Tak jak było w czasie Jego pierwszej obecności, gdzie przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Ale będzie On objawiony całemu światu. I prorok Malachiasz w 4 rozdziale, a w 2 wersecie wspomina: ale dla was, którzy się boicie Boga, wzejdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie na skrzydłach Jego. Właśnie to badawcze skrzydło prawdy, bijące od wielkiego słońca sprawiedliwości, sprawia wielkie zamieszanie wśród ludzi, gdyż to słońce oświeca najciemniejsze miejsca, rozprasza błędy i zepsucie różnego rodzaju. Tym słońcem jest to wielkie światło świata, Chrystus Pan, a ostatecznie uwielbiony Kościół, który będzie błogosławić ludzkość przez prowadzenie jej ku światłu Ewangelii i przez odkrycie wszystkiego, co było ciemnym, albowiem nie ma nic ukrytego, czego by nie można objawić, bo to dzień pokaże, a nie może być dnia bez światła słonecznego świecącego od wschodu słońca i coraz jaśniej aż na zachód. Ten ci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego przychodzącego na świat. Tak więc, drodzy braterstwo, wielce wywyższony król przyszedł, a blask jego słoneczny sprawia, że obecność Jego i wpływ ostatecznie odczuje cały świat jak długi i szeroki. Ale to proroctwo z Malachiasza, mówiące o restytucji. Ale dla was, którzy się boicie Pana, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Jest wspaniałym proroctwem, które tyczy czasów przyszłych. Tu panowanie Królestwa Chrystusowego jest przyrównane do ogrzewających i leczniczych promieni słonecznych. Myślę, że jest to ilustracja, która jest zrozumiała dla nas wszystkich. Przez wiele długich stuleci świat wrzał pod wielkimi wpływami grzechu. Wynikiem tego grzechu są choroby, bóle i śmierć. Lecz w czasach restytucji, kiedy szatan, on książę ciemności, będzie związany, a Chrystus, on żywot i światłość świata, rozszerzy swoją ogrzewającą i uzdrawiającą władzę nad ziemią, czego wynikiem będą nazwane przez apostoła Piotra czasy ochłody i czasy naprawienia wszystkich rzeczy. Jezus poparł ten proroczy pogląd o swoim królestwie przypowieścią o pszenicy i kolu, którą mamy zapisaną w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. I tam wyjaśnił, że pszenicą są synowie królestwa, że ci świecić będą jak słońce w królestwie ich ojca. Obietnica ta jest w zupełnej zgodzie z tym, co już powiedziałem wcześniej, że naśladowcy Pana, Kościół Chrystusowy, ma uczestniczyć z Nim w chwalebnym dziele błogosławienia ludzkości w Jego tysiącletnim królestwie. Widoczną jest rzeczą, że większość tłumaczeń tego wiersza błądzi w używaniu słowa błyskawica, które mamy wspomniane w objawieniu naszego Pana w dosłownym znaczeniu, gdzie trzeba zrozumieć jako światło słoneczne. Albowiem błyskawica nie wychodzi od wschodu i nie świeci aż na zachód. bo przecież światło błyskawicy również często wychodzi z innych stron świata, ale bardzo rzadko przebiega ono poprzez całe niebo. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, a 36 i 37 wersecie Pan wyjaśnił swoim uczniom: wy zaś bądźcie podobni do Pana, do ludzi oczekujących Pana swego, aby jeśli tylko przyjdzie, żebyśmy usłyszeli Jego głos i otworzyli. W objawieniu w 3 rozdziale, a w 20 wersecie czytamy, że oto stoję u drzwi i kołaczę, a kto usłyszy głos mój, wejdę do niego. Głos mój to głos Pana pukającego do drzwi serc oczekujących go uczni w ostatnim okresie Kościoła Laodycei. Początek tego okresu to jednocześnie początek której obecności Chrystusa Pana. Zależność ta, głos mój, potwierdza nam prawdziwość wcześniejszego zrozumienia czasu, którego przyjścia i czasu obecności Chrystusa. Przy powieści o 10 pannach mamy wspomniane, że o północy stał się okrzyk. Oto oblubienie. Ale część panien miało olej, ale część też nie miała. Apostoł Piotr w 2 swoim liście, a w 3 rozdziale od 3 do 6 wersetu mówi: wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez to świat ówczesny zalany z wodą zginął. Mamy dalej wspomniane, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej. Apostoł Piotr tutaj opisuje, jak niektórzy z niewiernych sług będą urągać w czasie obecności Pańskiej, że będą mówić, gdzie jest to przyjście Jego. I myślę, że jeśli żyjemy w takim czasie, gdzie takie głosy czasami dochodzą do nas, to myślę, że jest to jeszcze jeden ze znaków, w której obecności Chrystusa Pana, że w dniach ostatecznych, w dniach Pańskiej obecności to ma miejsce. Mamy wspomniane przez naszego Pana o wydarzeniach, które mają poprzedzać Jego obecność. I dalej Pan kończąc to mówi: ale gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie, a podnoście głowy wasze, przeto i zbliża się odkupienie wasze. Pan mówi, że ci wierni uczniowie będą Jemu podobni, że ujrzą Go takim, jakim jest. Stając się uczestnikami Jego chwały. Ale kiedy popatrzymy na czas, którego przyjścia naszego Pana, kiedy popatrzymy też na czas pierwszej Jego obecności, to czytamy w Ewangelii Jana, że w 1 rozdziale mamy zanotowane od 26 do 27 wersetu. Odpowiedział im Jan mówiąc, ja chcę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. Tak, Jan dalej wspomina, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan w sposób jasny i prosty wyjaśnił wszystkim, że Jezus jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. I tak jak Jan był poprzednikiem i zwiastunem obecności Jezusa przy Jego pierwszym przyjściu, tak przy którym przyjściu Kościół w ciele, czyli ten pozafiguralny częściowo Eliasz, ma do wykonania tę samą czynność. A czynnością Jana było przygotować drogę pańską. Jan rozpoczął misję swoimi słowami. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Po około roku tak wspaniałej misji Jan zostaje uwięziony. Ale będąc w więzieniu, wysyła swoich uczniów z zapytaniem do naszego Pana. Czy Ty jesteś tym, czy innego czekać mam? Rok wcześniej powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A później wysyła swoich uczniów pytanie, czy Ty jesteś tym, czy innego czekać mamy? Ale Jezus nie zganił Jana za takie pytanie. On nie powiedział mu żadnej wymówki, ale myślę, że wszyscy doskonale znamy te słowa, które powiedział Jezus. Idźcie i powiedzcie Janowi, coście widzieli i coście słyszeli. Pan wskazał nie na swoją obecność, ale to, że Jego obecność, Jego przyjście miało się być widoczne poprzez swoją działalność. I myślę, że podobnie w czasie wtórej obecności, po działalności, po wydarzeniach mamy zrozumieć, w jakim czasie żyjemy. Ale czy to oświadczenie Jana, które właśnie skierował w pytaniu do naszego Pana, czy nie zawiera pewnego cienia wątpliwości? Czy to wyrażenie też nie może być obrazem na obecny czas? Czy pomiędzy wierzących sług pańskich nie ma takich, którzy w czasie, w której obecności pańskiej doznają pewnych wątpliwości, nie postrzegają znaków Jego obecności, Jego działalności tutaj na ziemi? Zwróćmy uwagę, na jakie punkty Pan Jezus kazał zwrócić uwagę Janowi, aby wykazać dowód swojej obecności i działalności w czasie swojego pierwszego przyjścia. Idźcie i powiedzcie Janowi, coście widzieli i coście słyszeli. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci oczyszczeni bywają. Ale dalej dodaje, że co? Błogosławieni ci, błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. Tak, drodzy braterstwo, czy zanim nie poznaliśmy tych wspaniałych praw, czy nie byliśmy ślepymi na prawdy Boże, zanim nie spotkaliśmy Chrystusa na swojej drodze, czy nie byliśmy chromi pod względem postępowania w sprawiedliwości, czy nie byliśmy trędowaci, pełni grzechu? Czy prawda nie oczyściła nas? Czy prawda nie oczyszcza nas każdodziennie? Czy nie byliśmy umarłymi w upadkach i grzechach naszych, zanim Stwórca wskazał nam, że przez ofiarę Chrystusa Pana, która została dokonana na Kalwarii za nas, możemy być usprawiedliwieni do żywota wiecznego? Czyż nie będzie błogosławieństwem ten fakt, że gdy nadejdzie oblubieniec, a ci, którzy będą gotowi, wejdą z nim na wesele baranka? Czuwajmy, drodzy braterstwo. Żyjemy w czasie błogosławionym, ale żyjemy też w czasie bardzo zwodniczym. Czuwajmy więc, bo nie znamy dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy tego dokona. Tak, jak wspomniałem wcześniej, gdy się to pocznie dziać, wyprostujcie się, podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie nasze. Tak, gdy widzimy, że to się wszystko dzieje, to co mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, to co powiedział Pan do swoich uczni: wyprostujmy się, patrzmy prosto, tak jak orły, na wydarzenia naszych dni. Dlatego, mając te inne dowody, oparte na Słowie Bożym, nie traćmy wiary. Nie stawiajmy Panu, a może i samym sobie, pytania: czy Ty jesteś teraz, Panie, obecny? Ale mówmy tak, jak powiedział apostoł Paweł, gdzie w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 7 i 8 wersecie czytamy: mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. I tak, jak też mówi apostoł Piotr, który w drugim swoim liście, a w trzecim rozdziale, w 9 wersecie mówi: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A w 14 wersecie mówi: przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany. Kończąc, drodzy braterstwo, chciałbym zwrócić uwagę też na słowa, które mamy zapisane w 1 liście Jana, w 2 rozdziale, a w 28 wersecie. Dziateczki, zostańcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od Niego w przyjściu Jego. Amen.